ambasada.
Nie zawsze poważnie.
No i nie zawsze dyplomatycznie.
O szczęśliwym życiu.
Cześć Krzychu.
Czoło. Ani nie przepraszamy, ani nie obiecujemy poprawy.
Myślę, że warto przeprosić, bo to jest tradycyjny początek odcinka, jeśli spotykamy się we dwóch.
To ja najbardziej chciałbym przeprosić rozmówcę dzisiejszego odcinka, no bo to faktycznie długo poleżało.
Bo to jest ktoś ważny.
Ale no, dokładnie, tak? Nomen omen. Piotr, jaki jest twój obraz, jak myślisz, biskup? To co ci się kojarzy?
Książę.
Okej, dobrze.
Księciu. Księciuniu. A tobie, Krzysztof?
No właśnie, ja mam, jak w tym kawale, gdzie stoi dwóch Żydów na placu świętego Piotra, no i tak patrzą, podjeżdża, nie, Audi A8, nie, Mercedes S-klasa, nie, tam wysiadają ci biskupi i jeden Żyd do drugiego mówi, ty, popatrz i pomyśleć, że 2000 lat temu zaczynali od osiołka, nie?
Czyli jest progres.
No,
no ja... ale jak chodzi o plac świętego Piotra, to jest akurat ciekawe, bo kilka razy zorganizowałem tam wywózkę pielgrzymów do Rzymu, no nie, żeby się zobaczyć z papieżem. I tam jakby biskupi stary chodzą z pieskami na spacery i na zakupy, no nie? Czyli my troszkę się śmiejemy, że tam pewnie na jakieś konklawę przyjeżdżają tymi swoimi limuzynami, ale jakby codzienność wygląda tak, że jakby, no bo biskup to jest fioletowa czapeczka, nie? Że tam jest tyle czerwonych czapeczek, że fioletowa czapeczka jest jak u nas normalnie ksiądz, więc tak jest na tyle opatrzony, że tam nikogo nie wysztywnia. Wręcz po prostu prowadzą normalny tryb życia, idą sobie zakupy. Zrobić gdzieś kiedyś biskupa w Polsce z pieskiem na zakupach? Ja też nie.
W moim mieście nie ma biskupa na stałe rezydującego. No. Przyjmiemy, że z tego powodu nie widziałem.
No.
Ty, no ale okay. Właśnie powiedziałeś, nie? Że
z jakim obrazem nie... kojarzy się biskup? No właśnie. Ja myślę, że to jest pytanie podchwytliwe, kontynuuj.
No nie, no właśnie, no nie jest podchwytliwe, bo no. Jest kwestia spojrzenia, no czekaj, właśnie nam się włączył.
Czyj?
Czekaj, to się wytnie, czekaj. Mój.
Nie wycinaj! Nie wycinaj. Teraz proszę Państwa, Krzysztof dziarskim ruchem złapał oburącz telefon, rzucając nim o twardą ścianę.
Przepraszam, dobra, to się zrobi. No bo właśnie, dokładnie tak jak powiedziałeś, nie? Taki nieodległy, niedostępny, jak w tak. Tym słynnym filmie.
Ksiąciu.
Skromne, a ładne, nie? Nie złote.
Złote, a skromne.
A skromne,
no tak, tak. W Polsce biskup, można by spokojnie powiedzieć, nie złoty, a skromny, tak. Tak.
No i właśnie, dzięki Bogu...
Pan Bóg robi wyjątki.
Tak, albo przede wszystkim jest to obraz, który jest powszechny, ale jak w każdym stereotypie, nie? Że jest dużo prawdy, ale niestety nie jest to dla każdego, tym samym może być bardzo krzywdzący. No i dzisiejsza rozmowa właśnie, mimo tego, że to jest ważny biskup, śmiem twierdzić, że może nawet najważniejszy w tej rozmowie.
I taki ludzki.
Ty, to właśnie, nie? To jest zupełnie inny wizerunek, nie? A przede wszystkim taki, który jest przy ludziach. I taki, który jest dla ludzi, nie? Czyli zupełnie jak nie biskup. Nie?
Zupełnie jak nie biskup, choć wydawałoby się, bo ja trochę podsłuchiwałem, dałeś mi usłyszeć tą rozmowę i jakby z niej jasno wynika, że to też nie jest wypadek przy pracy, nie? No bo czasem zdarza się tak, że spotkasz ludzkiego lekarza, ale on po prostu taki jest z charakteru, no nie? Czy tak samo z księdzem, czy z biskupem. A widać, że tu celowo biskup ważny, do niedawna ksiądz Artur Ważny, no nie, jakby robi wszystko, żeby pokazać ludzką twarz ludzkiego biskupa, no nie?
Tak. I to jest właśnie ciekawa rzecz, bo jak rozmawiam z ludźmi, którzy znali go dużo wcześniej, no ja tak opowiadam i to było pytanie, ale czy to na pewno o tym samym człowieku mówimy? I to jest ciekawa rzecz, więc tutaj widać, że Duch Święty zrobił robotę i jak się jest otwartym i jest się gotowym na to, żeby Pan Bóg zmieniał serce, no to faktycznie może być nieźle.
Jak to się wydarzyło, że to się wydarzyło? To mnie jeszcze ciekawi, Krzychu. Gdzie to spotkanie i w ogóle, no, weź powiedz kilka słów z backstage'u.
Nagranie było na Strefie Chwały. Nie? To jest festiwal, który się odbywa w Starym Sączu co roku w pierwszym tygodniu lipca. Trafiliśmy tam w końcu po wielu latach, jak słyszeliśmy o tym, pojechaliśmy, żeby pobyć. No i okazało się, że kurka, tam są inni ludzie, nie? Mhm. W znaczeniu takim, że przyjeżdża biskup, który nie jest jak biskup. Nie? Mhm. Najlepsze jest, że przyjeżdża też papieski jałmużnik, kardynał Krajewski, gdzie mhm. wiele ludzi w ogóle go nie rozpoznaje i nagle się okazuje, ale jak to, ty przecież on koło papieża i tak dalej. Ale on jest po prostu tak w tłumie, on jest tak normalny, mhm. jak w zasadzie jak powinien być normalny. Nie? Czyli kiedy jest funkcja i rola, to jest, ale z drugiej strony, kiedy jesteś w funkcji i roli, to nigdy nie zgub tego, że jesteś po prostu człowiekiem, tak? Mhm. Że to służba Boga to jest służba, nie? A nie...
No właśnie.
A nie tylko patrzenie z punktu widzenia prominencji, tak? I mhm. gdzieś tam benefitów łącznie. Też będziecie słyszeli w rozmowie, biskup ważny ma podejście a propos do ekscelencjo, nie?
No, a to jest tak.
Zwróćcie uwagę, bo to jest właśnie, pokazuje jak się pewną funkcję napompowało, jak się pewne rzeczy narobiło i łatwo odlecieć. Jak to z pompowaniem, nie? No, że jak się balonik napompuje, no to on może odlecieć, nie? I to jest fantastyczna sprawa. Nie?
A z drugiej strony, jak łatwo wejść w taki schemat, który jest jakby akceptowany teoretycznie przez obie strony, no nie? Czyli jakby jest przyzwolenie narodu na to, żeby biskup, wiesz, kroczył, a nie chodził, spojrzał, a nie normalnie patrzył, czy tam...
Głosił, a nie mówił.
Tak. Głosił, a nie mówił, no nie? No, chwała Bogu za takiego biskupa, no.
No właśnie, jest przyzwolenie, albo pytanie, czy jest, czy było, nie? I to jest, myślę, też temat tej rozmowy, że Kościół nasz ma ponad 2000 lat, a no, pewne rzeczy się zmieniają, nie? A szczególnie ostatnie 100 lat, przypuszczalnie szczególnie dynamicznie. Nie? Mhm. I to jest, myślę, tak, że nowe czasy, to też mam nadzieję, że właśnie i nowi biskupi. Nie? Mhm.
No i miejmy nadzieję też, że nowi świeccy, no nie? Bo wydaje mi się, że chyba jednym z najbardziej nielubianych przez Ducha Świętego sformułowań jest, gdy się słyszy tu czy tam, zawsze tak było albo zawsze tak robiliśmy, no nie?
Tak jest.
No on nigdy nie robi dwa razy tak samo, więc... To też super, że biskup Artur no nie kładzie nacisk na to, żeby się w stare szyny nie wpakować.
Zgadza się. Dobra, to co, nie zagadujemy?
No już zagadaliśmy.
To w takim razie dobrego odsłuchu i do następnego razu, kiedykolwiek by to nie było.
Cześć, pa.
Cześć.
Super. Lecimy samolotem.
Dokładnie. Powszechnie do biskupa mówi się ekscelencjo. Zauważyłem, że ojciec nie lubi tego określenia.
Tak, bo ono jest takie bardzo pretensjonalne i myślę, że wymusza albo chce wymusić pewną postawę, jeśli chodzi o biskupa. A ja nie chciałbym wejść w pewne takie kolejne stereotypy bycia biskupem. Owszem, może to był jakiś kiedyś potrzebny model, ale dla mnie to jest inny styl dzisiaj.
Przeżytek.
Tak, i musimy znaleźć nowe określenia, nowe sposoby komunikowania się. A,
bardzo ciekawe te określenia słyszałem.
Ale to mi pomogło właśnie spotkanie z takimi moimi bliskimi ludźmi, którymi przez tyle lat idę w kościele. No i oni nie wiedzieli, jak do mnie mówić i zaczęli trochę to wyśmiewać, wymyślać różne nazwy, tam ekstradycjo, emulsjo i tak dalej. No i do dzisiaj właśnie jak ludzie to słyszą, to nawet tutaj na Strefie Chwały przychodzą i mówią mi jakieś nowe jeszcze określenia.
Najważniejsze, żeby nie mówili ekskomuniko.
Ekskomuniko, no może to i być niestety czasami prawda, jeśli biskup daje takie świadectwo, które jest antyświadectwem i ktoś odchodzi od komunii z kościołem.
Na szczęście mi się wydaje, że w tym miejscu jest dobrze, jest w dobrym kierunku. Papież Franciszek swoją postawą też pokazuje, że jest z ludzi i dla ludzi. Także to jest, powiedział, bo tak, mieszka bez przepychu, jest blisko ludzi na tyle, na ile papież może być blisko ludzi. I powiedział taką myśl, tak, zdanie, że pasterz powinien pachnieć owcami, a nie drogimi perfumami. Jak rozumieć to?
Ja myślę, że to wynika z jego osobistego doświadczenia i posługi jako arcybiskup Buenos Aires, gdzie, jak czytamy w biografii, bardzo żywo i mocno uczestniczył w życiu takich ludzi, którzy byli biedni, którzy wiele nie mieli. No i to jest jego osobiste doświadczenie i myślę, że on po prostu pozostał takim, jaki jest. I to jest piękne, że on nie zmienia...
Nie odleciał.
Tak, nie zmienia swojej tożsamości, a przez to jego misja jest taka, która wynika z jego tożsamości. On jest sobą, a że to jest bardzo ewangeliczne, a w tym kontekście Kościoła w Europie trochę inne, no to może niektórych razić, drażnić, ale on jest sobą. Ja to czuję i właśnie za to go bardzo szanuję. Mam tutaj takie porównanie też z papieżem Benedyktem Janem Pawłem II. Przez wiele lat jeździłem na spotkania z młodymi, Światowe Dni Młodzieży. No i Jan Paweł II był wyjątkowy. I później pamiętam spotkanie pierwsze z Benedyktem XVI w Krakowie z młodzieżą, kiedy zobaczyliśmy innego papieża. Młodzi zaczęli reagować podobnie jak na Jana Pawła II, na jego słowa. A miałem takie wrażenie, że on jakby się ogląda za siebie i zastanawia, czy tam nie stoi Jan Paweł II za nim.
Okay.
Ale nie przejął, nie wszedł w rolę Jana Pawła, tylko był sobą. I młodzi to świetnie odczytali. Ty jesteś sobą, nie będziesz jak Jan Paweł II, ale cię przyjmujemy takiego, jaki jesteś.
No właśnie. No są to w pewnym stopniu rewolucyjne postawy, tak? A propos też mówię postawy ojca, tak? Że jego tytuł, kwestia dopasowania, tak, dojścia do ludzi, to samo jeśli chodzi o papieża. Jezus też był rewolucjonistą, prawda?
Tak, no, niektórzy próbują go wsadzić w te kanony rewolucji marksistowskiej, ale w tym znaczeniu nie był.
Nie w tym znaczeniu.
Tak, ale na pewno przełamywał schematy, a z drugiej strony, jak patrzymy na jego życie, cały czas był wierny prawu. To jest niesamowite. Czasem nam się wydaje, że pewnych rzeczy nie da się pogodzić, ale jak patrzymy na życie Jezusa, to on bardzo szanował prawo, ale pokazywał sobie współczesnym, że to prawo można wypełniać inaczej. Tak? On przyszedł je wypełnić, dopełnić, tak? Pokazać, jak je interpretować. Więc no, pewno z ich punktu widzenia, właśnie którzy weszli w schematy, on był rewolucjonistą, ale normalnie...
Zbliżył się do ludzi, tak? Rozmawiał z Samarytanką, tak?
Tak, łamał potrójne prawo. Pamiętam to z wykładu Biblii jeszcze w seminarium tyle lat, jak ksiądz profesor mówił, że Jezus w rozmowie z Samarytanką zburzył trzy mury. Rozmawiał z kobietą, nie do pomyślenia, rozmawiał z Samarytanką i rozmawiał z grzesznicą, nie? Z kobietą, która miała wielu mężczyzn.
A czy we współczesnym Kościele jest miejsce na rewolucję? Czy my, katolicy, mamy być rewolucjonistami? Chodzi nie tylko o to, żeby się przeciwstawiać wymianie wody w stawie, tak? Do tego przejdziemy. Bardzo mi się podobało to, co właśnie ojciec powiedział. Ale też chodzi o to, żebyśmy domagali się zmian oczyszczenia w Kościele, jeśli chodzi o takie właśnie bycie do ludzi, bycie... Nie chciałbym powiedzieć, że zmiany Kościoła do czasów, tak? No bo w Kościele zazwyczaj jest ewolucja tym procesem, ale pewne rzeczy się mogą dziać ewolucyjnie szybciej lub nie. My, jako mówię, lud wierny, powinniśmy być tacy właśnie, którzy się tego domagają w pewnym stopniu?
Myślę, że to jest złożony problem. Ja to odkryłem pierwszy raz jako proboszcz, a teraz jako biskup widzę to jeszcze szerzej. Wcześniej byłem duszpasterzem akademickim, miałem takie sprofilowane działanie młodzieżowe, a później jako proboszcz zobaczyłem, że jest różnorodność wspólnot, grup, oczekiwań w Kościele. I jakby do każdego no, trzeba mieć to ojcowskie serce, bo różne są dzieci w Kościele.
Czyli prawa marketingu w pewnym stopniu działają też, jeśli chodzi o segmentację i w Kościele.
Tak, no bo widzimy, jaka jest duża polaryzacja w związku z pandemią. To wybuchło bardzo w internecie. Postrzeganie Kościoła, postrzeganie jego roli. No i jeśli duże procenty ludzi żyją właśnie w takim przeświadczeniu, że mamy być jakąś twierdzą, mamy być jakimś tam bastionem wiary. Okej, tylko trzeba to umieć robić, tak? Ale trzeba ich też uszanować. Ich wiarę, ich wrażliwość.
Jasne.
Więc tu nie chodzi o to, żeby być jakimś takim, no, człowiekiem fałszywym, tak? I tutaj jak to Paweł zarzucał Piotrowi, że z poganami był taki, a z Żydami był taki. Ale trzeba brać pod uwagę, myślę, wiele wrażliwości i umieć to jakoś pojednać, tę różnorodność.
Czy fałsz zawsze wyjdzie, nie? Myślę, że im młodszy odbiorca, tym szybciej go wyłapie. Nie?
Właśnie, więc myślę, że bardzo ważne jest, żeby być samemu wiernym swemu powołaniu, wiernym Bogu i pełnić misję, którą mam powierzoną, czyli być biskupem, który ma strzec owczarni.
Pachnieć
no i
stadem.
Właśnie być blisko. I tak jak wracając do tego pytania o pachnieniu, nie? Że dla mnie takim wielkim odkryciem było uczestniczenie w przystanku Jezus, który był taką bazą też w czasie przystanku Woodstock. Podobne jakby doświadczenie mam tu na Strefie Chwały, to, chociaż to jest trochę inna kategoria, ale tam widziałem Kościół, który był taki właśnie, jaki myślę, był za czasów Jezusa, bardzo bliski, biskup, księża,
tak?
Osoby konsekrowane, świeccy ze sobą razem, siedzący na trawie, jedzący i mający jeden cel do wykonania. Piękne doświadczenie. Bardzo lubiłem wracać na przystanek Jezus.
No właśnie, bo ostatnie lata to trudny czas dla Kościoła. Ja myślę szczególnie też i wizerunkowo. Czy ma to duże przełożenie na proces ewangelizacji? Jest trudniej?
Myślę, że z jednej strony jest trudniej, ale nie chodzi w Ewangelii, w życiu ewangelizatorów, żeby było łatwiej. Tak?
Proste rzeczy są nudne.
Tak, to jedno, a drugie, no bo nie ma być nam wygodnie tak, w Kościele. To jest właśnie nasz problem. I takie wyzwania trudne są, myślę, że jakimś rodzajem łaski dla Kościoła. Pan Bóg to dopuszcza po to, żeby nas oczyszczać. Kiedy pamiętamy początki Kościoła, siedzieli w Jerozolimie i nie ruszyliby się, gdyby nie było prześladowania, gdyby nie było trudno. I oni wtedy ruszyli na świat, jakby Pan Bóg ich zmusił do ruchu, bo sami by się nie wybrali, bo było im dobrze, tak? Mieli swoje już...
Dobre towarzystwo.
Tak, mieli już swoje struktury, takie małe, ale już mieli władzę pewną. Mhm. A tymczasem Pan Bóg mówi, ruszcie się, tak? Bo waszą misją jest wychodzenie z Jerozolimy na krańce świata.
Głosić. Mam w kręgu moich znajomych ludzi, którzy mówią, wierzę w Boga, ale Kościół mnie denerwuje, tak? Czy wkurza, takie popularne słowo teraz, nie? I że rozmawiam z Bogiem bez pośredników. Czy można osiągnąć zbawienie poza Kościołem, wierząc po swojemu, tak w cudzysłowie?
Myślę, że to dla wielu jest trudne. Niektórzy w Kościele dzisiaj myślą, że się tak nie da. I Kościół też tak postrzega siebie jako taki znak zbawienia dla tego świata. Więc zbawienie zawsze idzie przez Kościół, jak mówi teologia, tylko nawet niektórzy o tym nie wiedzą, że przez Kościół będą zbawieni. Natomiast jeśli ktoś nie ma takiej świadomości, ale autentycznie, że przez Kościół idzie zbawienie, myślę, że Pan Bóg sobie z nim poradzi i go gdzieś tam odnajdzie. Ale jeśli ktoś tak diametralnie odrzuca Kościół tylko dlatego, że mu coś tam przeszkadza, to myślę, że może mieć pewien problem, bo to jest trochę tak jak w rodzinie, że może mi tato nie odpowiadać, mama, w pewnym momencie odchodzę, ale to będzie zawsze więź mocna i do niej trzeba będzie wracać i pewno trzeba będzie kiedyś ją uzdrowić.
Tak, mimo apostazji, znaczy jak to mówi mój kolega, genu nie wydłubiesz, tak? Czy rozumie, że ten moment chrztu naznacza nas tak, że to jest. A teraz właśnie, teraz pytanie odnośnie też ciekawego zjawiska, które dla mnie, kiedy gdzieś tam miałem konfrontację z moimi znajomymi, przyjaciółmi z Europy Zachodniej, że w krajach Europy Zachodniej dopuszczana jest spowiedź powszechna, a w polskiej nie. Pytam to nie ze względu, że uważam, że to jest niepotrzebne, tylko mnie to ciekawi, tak? Bo uważam, że dla mnie osobiście spowiedź, tylko przepraszam, nie na dzień cioła, tak? Czy na zasadzie nie w kolejce trzygodzinnej, najlepiej przed Wielkim Piątkiem, kiedy wiadomo, że wszystko, każdy zmęczony i spowiednik i ciśnienie, tylko na zasadzie z dobrym spowiednikiem ma ogromną wartość. No, ale zastanawiam się, w krajach Europy Zachodniej, Niemcy patrząc, jest dopuszczalna spowiedź powszednia, tak? Czyli można, jak wszyscy w trakcie mszy, dlaczego tam jest tak, a u nas nie? U nas, znaczy w Polsce.
Tam jest troszkę inny kontekst eklezjalny. Mają doświadczenie kościołów protestanckich, które trochę inaczej postrzegają spowiedź. Wyznajcie sobie nawzajem grzechy, bardziej akcentują ten jakubowy tekst. Natomiast my mamy inne doświadczenie i jakby nie idziemy w tym kierunku, bo widzimy, ja osobiście też widzę taki głęboki sens spowiedzi ucznej, spowiedzi indywidualnej. Zresztą nawet tu na Strefie Chwały doświadczyliśmy z zaskoczeniem, jak bardzo spowiedź miała dobre wzięcie. Byliśmy zaskoczeni, że to tak się
jest
dzieje.
Znaczy Strefa Chwały sama w sobie filtruje spowiedników, znaczy nie spowiedników, penitentów, tak? W zasadzie tych, którzy przychodzą. Natomiast patrząc na całą populację, statystycznie 95%, tak, Polaków, no ale niestety tylko statystycznie, no to jednak oni nie mają takiej możliwości.
Pewno tak.
Ja myślę, że tak, no bo każdy jak poszuka, to znajdzie.
Ja myślę, że to też wynika z takiego czasem trudnego doświadczenia osobistego. Ja sam miałem takie w liceum będąc doświadczenie spowiedzi, bardzo trudne, osobiste. Spotkałem księdza, który bardzo dziwnie mnie potraktował i dobrze, że miałem innego księdza, który był przy mnie i mnie jakby poprowadził. Mhm. I potem znalazłem spowiednika na czas mojego liceum. I do dziś on jeszcze żyje, więc ciągle mu to przypominam, że mnie przeprowadził przez te trudne lata. Ale naprawdę to był dla mnie osobiście bardzo ważny czas takiego pogubienia, kiedy trzeba właśnie prowadzić młodego człowieka. Pewno było łatwiej wtedy, ale, ale myślę, że jak ktoś ma dobre doświadczenie spowiedzi, to będzie chciał w tym uczestniczyć. Pewno, że to jest złożony problem, ale owszem, liturgia dopuszcza spowiedź powszechną, taką generalną. Tak to się czasem dzieje w takich sytuacjach krańcowych, radykalnych, w niebezpieczeństwie utraty życia. To
ale to
jest
są
taka
sytuacje
posługa.
Bardziej, żeby komuś powiedzieć, gdy jest trzęsienie ziemi, tak? I jest ryzyko, że faktycznie duża grupa ludzi zginie.
Tak.
Natomiast standardowo jest to.
I na Zachodzie, ponieważ też jest mało kapłanów, to też jest powód tego. Wprowadzono to, co jest nadzwyczajnym sposobem, jako powszechny sposób. Więc u nas tego nie ma, bo jeszcze mamy kapłanów, tak? No i tak to rozumiemy. Pewno, że spowiedź też ewoluowała przez lata, natomiast to, jak tutaj mówiliśmy, nie, że tak bardzo jest potrzebne, żeby grzechy były zaniesione w ciele, tak, na krzyż. I spowiedź jest takim momentem, gdzie to się dokonuje.
To jak zachęcić osoby, bo mam w swoim otoczeniu ludzi, którzy bardzo dawno nie byli do spowiedzi. Część z nich właśnie przystępuje do Komunii Świętej, trzymając się tego, że okej, no ale ja wyznaję Panu Bogu grzechy. Nie oceniam tego, tak? Natomiast no, rozumiem, w myśl nauczania Kościoła w Polsce jest to komunia świętokradzka. Natomiast jak zachęcić właśnie takie osoby, żeby jednak spróbowały się przełamać? Może trafiły właśnie na takiego spowiednika, który zareagował na ich bardzo trudny grzech, znaczy z którym sobie nie mogą poradzić w sposób nie chcę apodyktyczny, w zasadzie taki obcasowy, tak? Czyli na zasadzie karcąc bez zanalizowania sytuacji i bez próby wyciągnięcia, albo znaczy zareagował przeciwnie niż Jezus, tak? Czyli nie próbował go wyciągnąć i uleczyć z tego grzechu, tylko jak faryzeusz oskarżył i spędził go jeszcze większe wyrzuty sumienia. Jak taką osobę ojciec zachęcić do tego, żeby spróbowała przystąpić?
Ja mam takie porównanie, jak zachęcić osła, któremu się nie chce pić, do tego, żeby pił wodę. Trzeba postawić koło niego innego osła, który pije z zachwytem i on po prostu zacznie pić, bo można mu wsadzać na siłę coś do ust albo go bić, ale to nie działa. I jeszcze takie dwa doświadczenia właśnie. Jedne z przystanku Jezus, a drugie doświadczenie z takich spotkań z młodymi przygotowywanymi do bierzmowania. I właśnie na Woodstocku te rozmowy bardzo często, mogę powiedzieć, że to było 75%, co czwarta rozmowa tylko nie kończyła się spowiedzią, ale kiedy oni zobaczyli, że można rozmawiać, że można wypowiedzieć, wykrzyczeć te swoje jakieś problemy, na końcu się to kończyło spowiedzią. Bardzo często nieraz ludzie mówili, ojej, ja się spowiadam. Ja mówię, no to zakończmy to. I tak się kończyło, więc ja myślę, że doświadczenie
nie dobre...
Nie
tą drogą, tak?
Tak. Dobre. I on już nie chciał iść, ale potem widział, że w tym jest wielka
jest
łaska.
Ulga, tak.
I potem przychodził do spowiedzi, do komunii. Natomiast podobnie z młodymi. Oni też mają problem z takimi pierwszymi grzechami, które są trudne dla nich i się boją, mają złe doświadczenia. I w czasie takich rekolekcji przygotowujących do bierzmowania, tak w parafii robiliśmy, to po prostu młodzi głosili te rekolekcje, a my, księża, siedzieliśmy i spowiadaliśmy. I to się tak działo, że jedni młodzi szli do spowiedzi, zachęceni przez kogoś tam, i potem przychodzili do pokoju z inną twarzą, inaczej się zachowują, a kolega czy koleżanka się pyta, co się stało? Byłam do spowiedzi. Tak? No, mówię, naprawdę, warto iść. Pierwsza, druga, trzecia w nocy myśmy spowiadali, bo ci młodzi dopiero wtedy nabierali odwagi, żeby przyjść.
Tak.
Więc myślę, że takie wzajemne świadectwo, jaką mocą jest też sakrament pokuty, może być sposobem na to, żeby ludzie wrócili.
Czyli nie ma co gadać, trzeba pokazać, tak? Słowa uczą, czyny pociągają.
Tak, to jest, tak jak w nowej ewangelizacji się mówi, jeśli możesz coś pokazać, to nie gadaj, tylko pokazuj.
No właśnie. Miałem następne pytanie dotyczące młodych, ale widzę, że ojciec sam do tego przyszedł. Jak przyciągnąć młodych ludzi do Kościoła? No bo podoba mi się bardzo określenie, podczas konferencji ojciec powiedział a propos, jak kiedyś, jak wyciągano katolików, może być, jak świat wyciągał, tak? Najpierw na wędkę, później siecią, a teraz wymieniono nam wodę w stawie.
Tak, żyjemy już trochę w innej kulturze i młodzi w tej kulturze żyją. Nie możemy się na to obrażać, bo kultura była już niechrześcijańska kiedyś. Po prostu myślę, że trochę korzystając z wzorców minionych lat, jak to było na początku, a trochę też wykorzystując Ducha Świętego i wiedzę, którą mamy, i po prostu wejść w ten ich świat i próbować ewangelizować. Bez zmieniania ich, bo no, dla nich to są już normalne narzędzia, tak, mm-hmm. którymi się posługują, w których żyją. Te myślenie o świecie inne. Ja miałem ostatnio taki, to też tu wspominałem, taki przykład dnia skupienia, ponieważ nie było rekolekcji, proboszcz mnie poprosił, żebym taki dzień skupienia z młodzieżą poprowadził w katedrze. Konferencja, adoracja i później pytania. I później, dostałem później maila od młodych ludzi, było ich tam kilkunastu. Jedna przedstawicielka mówi, że jest reprezentantką, zastanawiali się, czy napisać, ale napisali mi maila, bo nie wiedzieli, czy do biskupa wolno, czy nie. A ja jakoś tak odkryłem tego maila, bo napisali na oficjalny ten adres. I przeczytałem tam, że kiedy usłyszeli, że można zadawać pytania, to się śmiali. Mówi, no tak, i tak nie będzie to wykorzystane i w ogóle przeczytane. I mówi, byli zaskoczeni, po pierwsze, tak mi piszą, byli zaskoczeni, że nie mówiłem z kartki, a po drugie byli zaskoczeni, że wszystkie, na wszystkie pytania odpowiedziałem i nie zmieniałem tych pytań. I właśnie myślę, że
bez uników, tak?
To jest ważne, żeby stanąć i każde pytanie potraktować poważnie i wtedy zaczyna się jakaś więź, że z nim można pogadać, tak? On nas nie ignoruje, on nas nie lekceważy. No i myślę, że to jest jakiś początek, a potem już pójdziemy dalej.
Jestem ojcem nastolatka, który jest po bierzmowaniu. Uczestniczyłem w tych spotkaniach, chciałem zobaczyć, jak to jest, no bo wcześniej słyszało się, że bierzmowanie to sakrament pożegnania z Kościołem. Powiem z bólem, że zrozumiałem, dlaczego ten sakrament tak jest nazywany. Czy są jakieś pomysły, w jaki sposób zmienić formację przygotowania do bierzmowania? Ja też mam dwóch synów, którzy są po komunii. Znaczy, mam trzech synów. Jeden był w nazwijmy to w standardowej komunii, czyli z całą klasą, wszystkimi. Natomiast jak zobaczyliśmy, gdzie jest środek uwagi tego wydarzenia, chcieliśmy z drugim synem sprawdzić, żeby jednak to poszedł indywidualnie. Udało nam się to zrobić, znaczy takim trochę pod prąd poszliśmy, można było, nie było to po linii patrzenia, tak, na, tak można, ale uważam, że to była wielka łaska ze względu na to, że to był czas i dla rodziny, i dla samego zainteresowanego, tym bardziej, że on chciał rok wcześniej przystąpić. Z trzecim synem poszliśmy w grupie baranków, czyli to jest taka formacja prowadzona wspólnie z dominikanami, gdzie są rodziny, było 7 rodzin i też przygotowane. Widzę w tym ogromną wartość. Fajnie powiedział jeden z proboszczów, z którym rozmawiałem, że dla niego czas pierwszej komunii świętej jest czasem na to, żeby próbować przyciągnąć rodziców z powrotem do tego. Jeżeli się do tego podchodzi w ten sposób, jest to wspaniałe. Tylko tego się nie da zrobić w masowości. Tak? Żyjemy w świecie, właśnie ta woda jest taka. Dużo rodzin patchworkowych, ludzie, którzy spotkali się z krytyką. Łatwo stracić wiarę w Kościół, jeżeli jest się atakowanym ze względu na, może na swoje błędy, no ale no Jezus nie potępiał nikogo. Największe błędy, największych grzeszników, tak? Znaczy grzech chybienny, czyli najgorszych strzelców, tak? Którzy nie trafiali do Boga, nigdy nie potępiał. Tu jest inaczej. Teraz, czy jest pomysł, patrząc, albo inaczej, czy jest taka potrzeba, bo ja z mojej strony widzę ogromną, żeby od tego momentu, kiedy jest komunia i przychodzi czas bierzmowania, żeby jakąś formację utworzyć, a przede wszystkim, jeżeli tego nie robimy, to sam proces przygotowania do bierzmowania, żeby to nie był, jak to młodzi mówią, z paszportem Polsatu, czyli zbieranie pieczątek za chodzenie na różne nabożeństwa czy rzeczy i można powiedzieć na siłę, bo przykład rozmowy z moim synem, gdzie no zdarzyło się, że na paru spotkaniach nie był albo nie wziął dzienniczka. Byliśmy razem, tak? Bo albo wyjeżdżał na mecze, bo on jest zawodnikiem. No i jak nie wziął dzienniczka, no to przyznam to publicznie w tej chwili, bo jak szedł do księdza, ten nie do końca mu wierzył, a to żeby było, to ja podpisywałem się o.Krzysztof, co było prawdą, ojciec Krzysztof, tak? Tylko, że ja jestem Krzysztof i jestem jego ojcem, tak? Po to tylko, żeby faktycznie dać jemu dokument formalnie, tak? I teraz, jak widziałem, że on się miota z tym, ja mówię, wiesz co, to może odłóżmy to, nie musisz w tym roku przystępować do bierzmowania, może zrobimy to za rok. Na co on szybko powiedział, ale przecież zdałem egzamin i co, jeszcze raz będę musiał to robić? I sobie wtedy zdałem sprawę, gdzie jest środek ciężkości w ogóle jego uwagi. Zakładam w większości młodych. Tak, na zasadzie, jak na złej uczelni, zakuć, dać, zapomnieć. Nie? Czy jest jakiś pomysł, czy coś się dzieje? Czy jest miejsce na to, żeby spróbować jakiś ruch zrobić w tym kierunku?
Paradoksalnie pandemia pokazała, że można. Znam proboszczów, którzy w tym czasie organizowali przygotowanie do pierwszej komunii świętej w taki sposób, że były to bardzo takie elitarne grupy, po małe 5, po 6 tak? osób. Spotykali się z rodzicami, nawet tam uwzględniając jakieś sanitarne obostrzenia, zapraszali na plebanie. Było mu łatwiej zaprosić 5 osób, z dzieciaków, z rodzicami na jakąś większą salę i to całkiem inaczej wyglądało. I to konkretnego mam na myśli jednego czy drugiego. Tak. Oczywiście to się
ciężko
rozciągnęło.
Ciężko się było schować za filarem, tak? Jako ten rodzic, który
tak,
wypchnął dziecko,
ale,
a sam stanął z
tyłu. Ale buduje się relacje przy stole, buduje się relacje przez rozmowę i ci ludzie zobaczyli, że jest pewna wartość w tych spotkaniach. I myślę, że trzeba to po prostu tylko wykorzystać. Wiadomo, że chodzi o to, żeby było łatwiej, to już wracamy do tego, tak? Że często ze strony nas, organizatorów, no widać takie odklepywanie pewnych rzeczy. Jeśli młodzi to widzą, jeśli widzą to rodzice, no to też im nie zależy. Natomiast są takie pomysły, już abstrahując od pandemii, wcześniej były, jak zostałem proboszczem, też dla mnie to było pytanie, jak tych młodych zatrzymać w kościele, jak im pokazać, że może to nie jest motyw najważniejszy, tylko jak ich formować, żeby oni później tę drogę w kościele właściwie przeżywali. I odkryłem, korzystając tam z innych już doświadczeń, że tu nie chodzi o przygotowanie do bierzmowania. Tu chodzi o przygotowanie do chrześcijańskiego życia. Bierzmowanie jest po drodze, bierzmowanie jest jedną ze stacji, tak. gdzie ja nabieram paliwa i potem wiem, że ono mi się przyda. Więc jeśli mamy w głowie takie myślenie, że bierzmowanie jest celem, no to rzeczywiście tak będziemy reagować. Jak
bieg przez płotki,
była mowa. Tak.
Najpierw pierwsza komunia, później...
Zdaliśmy egzamin.
Bierzmowanie, najważniejszy papierek przed tym, żeby pójść do
I nie ma, nie ma akcentu na odpowiedzialność, na dojrzałość, na relacje, na więzi. No i szukałem i znaleźliśmy takie różne sposoby. W diecezji to się naszej już zaczyna. Taki program Młodzi na Progu, który mówi o tym, że młodzi przygotowują tych młodych. Na początku to było tak, że nie miałem młodych animatorów, więc to robili właśnie rodzice, którzy byli uświadomieni, którzy mieli takie oczekiwania, paru innych animatorów, jakichś tam lektorów starszych i to wystarczy na początek. A później następne lata to już sami młodzi prowadzą. Tutaj na Strefie Chwały jest troszkę młodych z mojej parafii, którzy właśnie przeszli te formacje, oni są już na studiach, a mają odpowiedzialność za swoich kolegów
młodszych,
z podstawówki, z liceum. Oni się czują zobowiązani, odpowiedzialni za nich, więc to jest właśnie ta formuła. Pewno są jeszcze inne. Ja myślę, że nie ma innej drogi. I już to zaczynamy robić w diecezji i bardzo się z tego cieszę.
I to jest, myślę, kierunek, bo przypomina mi się jakaś rozprawa, tak, ojca, znaczy kardynała Ratzingera, tak, papieża Benedykta, który, nie pamiętam, czy to były lata 60. czy 70., powiedział, że kończy się masowość, czeka nas przejście z ilości w jakość. Ja myślę, że to jest dokładnie, no, historia kołem się toczy. Nasz Kościół wychodzi od zupełnie od początku. Czyli anegdotycznie zawsze przypomina mi się kawał, jak stoi dwóch Żydów na placu Świętego Piotra, patrzą, jak ci kardynałowie podjeżdżają, tam Audi A8, Mercedes S-klasa, tak stoją i ty. I pomyślisz, że 2000 lat temu zaczynali od osiołka. Tak jest właśnie, może to jest to, że jest czas oczyszczenia.
To co powiedział papież wtedy jeszcze Ratzinger, to był taki ówczesny podcast, tak? On tam w radiu to mówił. I to widać w życiu Kościoła, bo w Starym Testamencie mowa jest o reszcie Izraela, że z tej reszty się odrodzi wspólnota. Potem Jezus też zaczyna od wspólnoty, od małej grupy, która później ewangelizuje, więc to jest, myślę, styl Pana Boga i masowość jest czymś, no, pięknym, chwalebnym, ale ważne są też małe wspólnoty, które potem będą formować tych, którzy może mniej potrzebują albo mają jakieś, no, wypaczone spojrzenie na Kościół i wtedy świadectwo świeckich ludzi może pomóc.
Wielkie plony zaczynają się zawsze od zasiewu małego ziarna. Nie?
Tak, my mamy takie pokusy, żeby wszystko było wielkie od razu i tak to nie funkcjonuje.
Z namaszczeniem. Dziękuję, ekscelencjo.
Bardzo dobrze mi było rozmawiać i cieszę się, że są też takie osoby, które mogą inspirować jakby od dołu. To dla mnie jest też bardzo ważne, że odkryłem, będąc w duszpasterstwie młodzieży głównie, że warto słuchać młodych, warto słuchać, no ale teraz także innych, starszych, którzy mają swoje inspiracje, którym się coś nie podoba, bo ja mam jakieś schematy, a wejdę w jakąś drogę, która się okaże ślepą, tak? A oni mówią, no nie, tak już się teraz nie robi, to się robi inaczej. Więc bardzo potrzebujemy siebie nawzajem, żeby się inspirować, żeby się nawzajem jakoś pobudzać do tego, żeby Kościół odradzał się według myśli Jezusa, bo Duch Święty działa w całym Kościele, nie tylko w hierarchii, wśród biskupów i kapłanów.
No właśnie, ja myślę, że a przede wszystkim no, Jezus nie szedł ścieżkami, gdzie jeździli faryzeusze, tylko szedł przez Samarię. Nie? I to jest granica. Nie? Chyba w zeszłym roku na Strefie Chwały arcybiskup Ryś powiedział o trzech falach ewangelizacji, że pierwszą dokonali biskupi, mamy święty Wojciech, święty Stanisław, drugą księża, ale trzecia należy do świeckich. Nie? Jak Bóg da, no to faktycznie to będzie szło, a Bóg na pewno da.
Tak, no myślę, że to jest nawet nie do końca takie klasyfikowanie, nie? Że teraz może będzie czwarta fala, gdzie wszyscy będziemy ewangelizować, cały Kościół pójdzie i będzie to robił, bo nawzajem siebie potrzebujemy i to nie jest tak, że świeccy pomagają księżom czy biskupom ewangelizować, albo biskupi świeckim, tylko po prostu to jest nasza wspólna sprawa, nie? I to
gramy
jest takie
piękne.
Gramy
do jednej bramki.
Tak, gramy do jednej bramki, tylko trzeba umieć to robić. Ja ostatnio na bierzmowaniu miałem później taką kolację w parafii i przy tej kolacji był bierzmowany, bo on był synem gospodyni. No i przyszedł też jego tato i tak rozmawialiśmy i w pewnym momencie usłyszałem takie słowo boomer. Tata, jesteś boomerem, nie? I zaciekawiłem się tym słowem i okazało się, że właśnie boomer to jest ktoś starszy, kto po prostu gada w takim stylu, który młodzieży śmieszy, to jest nieadekwatne do ich mentalności. No i potem to wykorzystałem na spotkaniu z księżmi, mówię, którzy pracują z młodzieżą notabene, i mówię, słuchajcie, bardzo was proszę, żebyście byli takimi łącznikami między młodymi a biskupami, żeby biskupi nie byli boomerami. A oni sami mówią, a co to jest boomer? Ja mówię, wy jesteście nauczycielami Izraela i tego nie wiecie, nie? I zaczęli szukać w internecie i znaleźli, co to jest boomer, już potem przychodzili i już wiemy, co to jest boomer. No,
dokładnie. Dziękuję bardzo za rozmowę.
Dziękuję.
Ambasada.